wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
1 września 1939 roku hordy hitlerowskie napadły na Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. To tragiczne wydarzenie. Będzie wydarzeniem miesiąca września. Ale dzisiaj chciałbym się zająć odpowiedzią na trudne pytanie. Dlaczego ta wojna wybuchła? Dlaczego doszło do tak straszliwej hekatomby, jaką była II wojna światowa, w której, jak się powszechnie przyjmuje, zginęło 54 miliony ludzi? Kiedy kończyła się pierwsza wojna światowa, a kończyła się ona w roku 1918, ludzie byli przerażeni ilością ofiar. Byli przekonani, że coś takiego strasznego się już nie może powtórzyć. Minęło nieco ponad 20 lat i w Europie wybuchła druga wojna światowa. Jeszcze straszniejsza i jeszcze bardziej krwawa. Dlaczego? Otóż kiedy po zakończeniu pierwszej wojny światowej budowano nowy porządek, czyli tak zwany ład wersalski, od traktatu wersalskiego podpisanego z Niemcami po konferencji paryskiej. To byli tacy, którzy byli z tego ładu zadowoleni i byli tacy, którzy byli z tego ładu niezadowoleni. Największą zaletą ładu wersalskiego było to, że wiele narodów uzyskało możliwość życia w swoich własnych państwach. To byli oczywiście Polacy, którzy cieszyli się odzyskaną po 123 latach niepodległością, ale to byli również między innymi Finowie, Łotysze, Litwini, Estończycy, Czesi i Słowacy żyjący w Czechosłowacji. Ale ta zmiana granic, jaka dokonała się po I wojnie światowej, nie podobała się krajom, które przegrały I wojnę światową. Niezadowolone były Niemcy, które musiały oddać część swojego terytorium odrodzonej Polsce, które musiały oddać część swojego terytorium, Francji czy Belgii. Niezadowolona była Bułgaria, która musiała stracić część swojego terytorium na rzecz sąsiadów. Czy niezadowolone były Węgry, które straciły większość swojego terytorium. Ale z ładu wersalskiego niezadowolony był również Związek Radziecki, następca Rosji. Związek Radziecki, co prawda, szyrował hasłem prawa narodów do samostanowienia, ale bardzo szybko pod władzą bolszewików, zwłaszcza kiedy władzę w Rosji przejął Stalin. Rosja radziecka staje się krajem nacjonalistycznym, imperialnym, chcącym zbudować imperium. I z punktu widzenia rosyjskiego nacjonalizmu, pierwsza wojna światowa oznaczała, że w jej konsekwencji Rosjanie stracili kontrolę nad Finlandią, krajami nadbałtyckimi, Litwą, Łotwą, Estonią, czy terenami, które weszły w skład odrodzonego państwa polskiego. Ale z traktatu wersalskiego niezadowolone były też Włochy, które w pewnym sensie przekupiono w 1915 roku, aby przystąpiły do wojny po stronie Entanty, obiecując Włochom bardzo duże korzyści. Po zakończeniu wojny Włosi tych obiecanych korzyści nie otrzymali, co powodowało, że wielu włoskich nacjonalistów patrzyło z niechęcią na porządek ustalony po pierwszej wojnie światowej. Ale druga wojna światowa wybuchła nie tylko dlatego, że ten porządek europejski, porządek światowy, który ukształtował się po pierwszej wojnie światowej, niektórym nie odpowiadał, że niektórzy chcieli go zmienić i podjęli działania w tym kierunku. Ale za wybuch drugiej wojny światowej odpowiadają dwie zbrodnicze ideologie, które rozpoczęły II wojnę światową, czyli faszyzm i komunizm. Faszyzm po I wojnie światowej narodził się we Włoszech. Za jego twórcę chodzi włoski poeta, futurysta Gabriele Annunzio, A pierwszym politykiem, który faszystów zorganizował w siłę polityczną i doprowadził do władzy, był Benito Mussolini. Faszyzm czerpał z nacjonalizmu, ale w wielu elementach zawierał pewne cechy oryginalne. Faszyści chcieli państwa totalnego, z definicji odrzucali demokrację. Faszyści głosili kult siły, przemocy, nietolerancji. Faszyzm był jedną z wielu ideologii, które są budowane na odrzuceniu Boga, na relatywizmie, które tego Boga próbują zastąpić jakimś nowym absolutem. Dla faszystów tym nowym absolutem jest naród. Stoi się przed nich rozumiany. Faszyzm narodził się we Włoszech, ale faszystom, który miał największy udział w wybuchu II wojny światowej, faszystom, który stworzył niesłychanie okrutną odmianę tej ideologii, zwaną nazizmem, był oczywiście Adolf Hitler. Nazizm Hitlera to nie tylko kult własnego narodu, nie tylko kult siły, nie tylko państwo totalitarne, ale również obłędny rasizm i przekonanie, że aby zrealizować rojenia o tysiącletni Rzeszy, można dopuścić się każdej nieprawości, można się dopuścić każdego świństwa. Gdyby w Europie nie pojawił się faszyzm, II wojna światowa albo by nie wybuchła, albo by zupełnie inaczej wyglądała. To, że za wybuch II wojny światowej odpowiadają faszyści, zwłaszcza niemieccy naziści, którzy przecież tą wojnę rozpoczęli 1 września 1939 roku, atakując Polskę, to jest rzecz oczywista. Ale, co już dla wielu nie jest takie oczywiste, za wybuch II wojny światowej odpowiada również komunizm, odpowiada również Związek Radziecki. Ten komunizm, który w czasach Stalina przeradza się tak naprawdę w rosyjski imperializm, nie tylko ułatwił Hitlerowi zajęcie Polski. Myślę tu oczywiście o układzie Ribbentrop-Mołotow 26 sierpnia 1939 roku. Ale Stalin sam był agresorem w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Stalin nie tylko zaatakował Polskę 17 września 1939 roku i zajął większość terytorium II Rzeczpospolitej, ale Stalin napadł na Finlandię, której odebrał część terytorium. Ale Stalin zlikwidował 3 niepodległe państwa bałtyckie, Estonię, Łotwę, Litwę, latem 1940 roku. Stalin wymusił również na Rumunii oddanie części jej terytorium, północnej Besarabii i Bukowiny. Tym, który skorzystał na wybuchu II wojny światowej w tych pierwszych miesiącach, był oczywiście Józef Stalin. On był również współagresorem. Stalin również w tych pierwszych miesiącach II wojny światowej pomaga Hitlerowi w najróżniejszy sposób. Pomaga dostarczając mu potrzebnych surowców strategicznych. Pomaga mu na przykład przepuszczając niemieckie okręty wojenne drogą północną, aby mogły wydostać się na Ocean Spokojny. Ale to, że wybuchła II wojna światowa, to, że doszło do takiego strasznego kataklizmu, było też skutkiem apatii, pasywności świata zachodniego. Przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Francji. Kiedy do władzy doszedł Hitler, kiedy Hitler zaczął łamać postanowienia Traktatu Wersalskiego, kiedy Hitler zaczął ekspansję Niemiec, początkowo bezkrwawą, zajęcie Nadrenii, potem Anschluss Austrii, rozpad Czechosłowacji, Polska dwukrotnie proponowała Francji wojnę prewencyjną z Niemcami. Francja dwukrotnie tą polską propozycję odrzuciła. Wtedy, kiedy rząd w Warszawie składał Francuzom takie propozycje, Hitler był słaby, armia niemiecka była słaba. Armia polska i armia francuska miały nad wojskami niemieckimi olbrzymią przewagę. Gdyby więc doszło do takiej wojny, Hitler musiałby ją przegrać. Nazizm w Niemczech by się skończył. Druga wojna światowa by się pewnie nie skończyła. Ale politycy francuscy i brytyjscy przez wiele lat byli przekonani, że najważniejszą rzeczą jest pokój. I trzeba iść na ustępstwa w stosunku do Niemiec, żeby ten pokój zachować. Tak jak gdzieś tam pacyfiści francuscy napisali na jednym z transparentów. Nie chcemy umierać za Gdańsk. Nie tylko Francuzi i Brytyjczycy odrzucili polskie propozycje wojny prewencyjnej, ale pozwalali Hitlerowi na kolejne kroki zmierzające do wojny. Nie zareagowali, kiedy wojska niemieckie wkroczyły do Nadrenii. Sam Hitler potem opowiadał, że gdyby Francuzi wysłali swoje wojska, nie miał żadnych szans, żeby się w tej Nadrenii utrzymać, ale Francuzi swoich wojsk nie wysłali. Zachód nie zareagował wtedy, kiedy Hitler zaczął odwoływać swoją armię. Traktat wersalski mówił o tym, że Niemcy nie mogą mieć lotnictwa, łodzi podwodnych, armii zawodowej, a ta armii z poboru, a ta armia zawodowa mogła liczyć maksymalnie 100 tysięcy. Hitler to wszystko złamał, powiedział o tym publicznie i nic się właściwie nie wydarzyło. Zachód nie zareagował, kiedy Hitler, łamiąc traktat wersalski, zajął Austrię w 1938 roku. Ale najbardziej haniebne wydarzenie w tej dziedzinie, to jest oczywiście konferencja monachijska, jest rok 1938. Hitler wysuwa roszczenia w stosunku do Czechosłowacji. Czechosłowacja się szykuje do wojny, nie chce się na te roszczenia zgodzić. I oto we wrześniu 1939 roku premier Wielkiej Brytanii Lord George, premier Francji Daladier przyjeżdżają do Monachium. Gospodarzem jest Adolf Hitler. W spotkaniu bierze udział również Benito Mussolini, który jako jedyny z uczestników zna wszystkie języki, więc może służyć za tłumacza. Znał bowiem i francuski, i angielski, i niemiecki. Hitler znał tylko język niemiecki. I oto panowie się dogadali, że Czechosłowacja ma bez walki oddać Niemcom Sudety. Dzisiaj mówimy o haniebnym traktacie monachijskim. Oto przywódcy Zachodu zmuszają władze Czechosłowacji, aby oddały część swojego terytorium. Trzeciej Rzeszy. Czechosłowacy ulegli tej presji. Kiedy Chamberlain wrócił do Londynu, był szczęśliwy. Mówił, uratowałem pokój. Jego ideowy przeciwnik, późniejszy premier Wielkiej Brytanii, Winston Churchill, miał powiedzieć, mieliśmy do wyboru między hańbą a wojną. Wybraliśmy hańbę, a wojnę i tak mieć będziemy. I oczywiście Winston Churchill miał rację. Traktat monachijski jest haniebny. Jest czarną plamą na historii Francji i Wielkiej Brytanii. I nie uratował pokoju, bo minął niecały rok i wybuchła druga wojna światowa. Zachód po tym, jak Hitler zajął całą Czechosłowację, bo Hitler oczywiście nie dotrzymał postanowień traktatu monachijskiego i w 1939 roku zajął Czechy i Morawy, a Słowacja ogłosiła niepodległość. Czechosłowacja przestała istnieć. Wtedy nastąpiło pewne otrzeźwienie. Francuzi i Brytyjczycy zawarli z Polską traktaty wojskowe. Obiecywali Polsce pomoc wojskową w wypadku ataku Hitlera na nasze terytorium. Ba, wypowiedzieli nawet wojnę III Rzeszy 3 września 1939 roku. Ale nie podjęli żadnych działań zaczepnych. A Hitler w 1939 roku nie był gotowy do wojny na dwa fronty. A gdyby w 1939 roku Francuzi i Brytyjczycy podjęli realne działania przeciwko III Rzeszy, to jest bardzo prawdopodobne, że wojna skończyłaby się bardzo szybko i nawet nie byłaby przez nikogo nazywana wojną światową. Ale stało się inaczej. Ta krótkowzroczność Francji i Wielkiej Brytanii doprowadziła do najstraszliwszej wojny w dziejach świata. jeszcze jedna rzecz na koniec tej dzisiejszej refleksji, czyli pytania o polską politykę w tym okresie. Czy Polska mogła zrobić coś inaczej? Czy Polska mogła zrobić coś lepiej? Początkowo polska polityka zagraniczna po odzyskaniu niepodległości stawiała na Francję. Wydawało się to logiczne. Mamy tego samego wroga, czyli Niemcy. Ale bardzo szybko Francuzi zrezygnowali z polityki antyniemieckiej. Traktat w Locarno był tego takim bardzo dobitnym przejawem. Kiedy więc do władzy w Polsce doszła sanacja w 1926 roku, Józef Piłsudski doszedł do wniosku, że nie możemy na Zachód liczyć, że musimy próbować zapewnić sami sobie bezpieczeństwo. Józef Piłsudski wymyślił koncepcję dwóch wrogów, równej odległości między Wschodem a Zachodem, czyli balansowania między Moskwą a Berlinem. Piłsudski nie miał wątpliwości, że Stalin i Hitler są potencjalnie zagrożeniem dla Polski i że Polska, jeżeli chce przetrwać, nie może związać się z żadnym z tych krajów. Musi starać zachować równą odległość między Berlinem i Warszawą a Moskwą. Takim realizatorem tej polityki był minister spraw zagranicznych Józef Beck. Ta polityka przyniosła pewne sukcesy. Układ o nieagresji ze Związkiem Radzieckim w 1932 roku, podobny układ z Niemcami w 1934 roku, ale nie zapobiegła wybuchowi II wojny światowej, bo w tej sytuacji geopolitycznej nie mogła. Polska zawarła traktaty sojusznicze z Francją i Wielką Brytanią, o tym już mówiłem przed chwilą. To nie nasza wina, że te traktaty okazały się nieskuteczne. To nie nasza wina, że Francuzi i Brytyjczycy okazali się tutaj wiarołomni w stosunku do nas. Dzisiaj niektórzy mówią, że Beckże sanacja popełniła błąd, że trzeba było ustąpić Hitlerowi, że trzeba było się dogadać z Hitlerem, że trzeba podjąć kolaborację z Hitlerem. Nie wiemy, co by było, gdyby, ale możemy przypuszczać, co by było, gdyby Polska stała się jednym z licznych krajów kolaborujących z Hitlerem. To jest bardzo prawdopodobne, że po II wojnie światowej skurczylibyśmy się do rozmiarów podobnych do dawnego księstwa warszawskiego, bo stracilibyśmy Kresy Wschodnie, a nie uzyskalibyśmy nabytków kosztem Niemiec. Bo niby dlaczego Niemcy miałyby oddawać terytorium swoje komuś, kto był jego sojusznikiem, kto był jednym z krajów agresorów w czasie II wojny światowej. Gdybyśmy byli sojusznikami Hitlera, to pewnie mniej Polaków zginęłoby na skutek niemieckiej okupacji, zbrodni niemieckich. Ale Polacy zamarzaliby gdzieś tam pod Stalingradem, jak Rumuni czy Węgrzy. Bo ceną za tą kolaborację był również udział polskich żołnierzy w marszu na wschód. Gdybyśmy kolaborowali z Hitlerem, to mielibyśmy ręce splamione Holokaustem. Bo przecież jako sojusznik Hitlera musielibyśmy uczestniczyć w tym makabrycznym niemieckim planie likwidacji społeczności żydowskiej w Europie. Owszem, w czasie II wojny światowej ponieśliśmy olbrzymie straty ludzkie i materialne, ale zachowaliśmy honor. Coś, o czym Beck mówił w pamiętnym przemówieniu, że jest tylko jedna rzecz bezcenna w życiu narodu – honor. I ten honor Polska zachowała. I mimo straszliwych nieszczęść, jakie nas spotkały w II wojnie światowej, Polska jako kraj przetrwała. I mimo straszliwych strat terytorialnych na wschodzie, dostaliśmy nabytki na północy i zachodzie. Druga wojna światowa była straszliwym doświadczeniem w dziejach Europy, świata. Była straszliwym doświadczeniem w dziejach naszego narodu. W prawie każdej polskiej rodzinie jest ktoś, kto w tej wojnie został zamordowany. Poległ w działaniach wojennych. Warto pamiętać o tej danie krwi, jaką złożyliśmy w czasie II wojny światowej. Warto pamiętać, że w czasie II wojny światowej Polacy zachowali się heroicznie i byliśmy jednym z tych narodów, który nie splamił się nigdy kolaboracją z III Rzeszą.